z biznesu do słuchania.
No dobrze, czyli już wiemy, że sytuacja gospodarcza będzie niezła. Nasze portfele też powinny być w dobrym stanie, a to oznacza, że mamy dość dobrą sytuację do tego, by zacząć inwestować lub inwestować więcej, jeśli już inwestujemy. Od czego zacząć inwestowanie i jakimi zasadami się kierować? O tym rozmawiam z Sebastianem Buczkiem, prezesem i zarządzającym Quercus TFI, jednym z najbardziej znanych i jednocześnie z najdłuższym stażem zarządzających, który widział już niejedną Bessę i Hossę. Rozmowę zaczniemy od tego, czy ten 2020 to jest w ogóle dobry moment na to, żeby zainwestować w polskie akcje.
Nie powinien być zły. Naszym zdaniem w przyszłym roku będziemy mieli dwa takie silne trendy na świecie, jeżeli chodzi o to, co będzie głównie odgrywało rolę. Będziemy mieli nadmierną płynność w całym sektorze finansowym globalnie z jednej strony, a z drugiej strony kontynuację globalnego spowolnienia, z którym mieliśmy już do czynienia w 2019 roku. Który z tych czynników wygra i który będzie decydował o tym, jak będziemy kończyli rok 2020? Na dzisiaj byśmy wskazali, że jest nadzieja, że ten pierwszy element będzie silniejszy, czyli ta nadmierna płynność, drukowane pieniądze przez niemalże wszystkie kluczowe banki centralne, to ona wpływa w tej chwili na notowania na giełdach, na nowe szczyty, na przykład na amerykańskiej giełdzie pod koniec 2019 roku, co może być zwiastunem tego, że cały rok 2020 będzie znowu udany dla inwestorów.
Czyli co, inwestorzy pomyślą, no dobrze, gospodarka zwalnia, ale w sumie mamy tyle kasy, że i tak inwestujemy, nie patrząc na to, że fundamenty gospodarki nie są najlepsze?
No trochę to tak wygląda, bo już w 2019 roku widzieliśmy taki proces, że gospodarka światowa zwalniała, a z drugiej strony indeksy giełdowe, szczególnie na giełdzie w Nowym Jorku, biły rekordy. Szczególnie w czwartym kwartale było to najbardziej widoczne. No i naszym zdaniem ta tendencja może okazać się dominująca również w roku 2020. Proszę również nie odczytywać tych moich słów w ten sposób, że my się spodziewamy jakiejś mega hossy na rynkach. Nie, raczej to będzie taka walka pomiędzy tą nadmierną płynnością, a czynnikami fundamentalnymi, które podobnie jak w roku 2019, w roku 2020 też będą raczej średnio sprzyjające.
Zejdźmy na nasze krajowe podwórko, czego się można spodziewać po polskiej giełdzie.
No, chyba jest szansa na lepszy rok niż 2019, bo rok 2019 polscy inwestorzy kończą w nastrojach pozytywnych, ale raczej umiarkowanie pozytywnych, no bo te wzrosty na naszej warszawskiej giełdzie nie były tak solidne jak za granicą. Główny indeks WIG wzrósł o 0,3%, w związku z tym no, symbolicznie lepiej było w segmencie średnich i mniejszych spółek. Indeks SWIG 80 wzrósł o 14%, także to już jest solidny wzrost. A gro spółek, szczególnie z sektora gier czy szeroko rozumianej branży budowlanej, urosło po 100%, a w niektórych przypadkach nawet więcej. Także w tym segmencie średnich i mniejszych spółek rok 2019 był udany. Na pewno rok 2019 nie był udany dla niektórych dużych firm na czele z takimi spółkami jak chociażby Alior, CCC czy PGNiG, gdzie spadki kursów sięgały kilkudziesięciu procent.
To 2020 rozumiem, że można liczyć na większy niż ten symboliczny wzrost na największych spółkach?
No tak, jakbyśmy mieli się bawić w jakieś prognozy punktowe, to wydaje się, że jest spore prawdopodobieństwo, że 2020 rok będziemy kończyli ze wzrostem WIG-u większym niż 0,3%, a z drugiej strony Amerykanie raczej chyba tyle nie wzrosną, co w roku 2019, bo trudno oczekiwać, aby dwa razy z rzędu główne indeksy amerykańskie rosły po 30%.
Wojciech Białek, z którym rozmawiałem też w tym odcinku Pulsu Biznesu do Słuchania, wieszczy, że na wiosnę będzie rekord na WIG-u wszechczasów.
Wszystko jest możliwe, panie redaktorze. W grudniu to, co pozytywnego się zadziało na naszej warszawskiej giełdzie, to to, że rozpoczęły działalność i kupowanie akcji PPK, fundusze związane z tym programem, i widać było, że na rynku zaczęło się coś dziać. To oczywiście nie jest ta sama skala zakupów jak w okresie, kiedy mocne napływy pieniędzy szły do OFE, ale jednak no, jest to coś zauważalnego. Do tego jeszcze należałoby dodać coś takiego, że pod koniec roku również inwestorzy finansowi mogli sprzedać duży pakiet akcji Asseco Polska, ponad 20%, i dostać za to 1 000 000 000 zł w gotówce. Także pieniądze są, będzie ich więcej w trakcie 2020 roku. I pamiętajmy też o jednej rzeczy. Inwestorzy indywidualni. Oni mają bardzo, bardzo mało akcji w swoich portfelach. Są po ciężkich doświadczeniach roku 2018. W roku 2019 zaczęli rozglądać się za inwestycjami, ale pieniądze szły głównie do funduszy obligacji pieniężnych. A rok 2019 kończymy ze stopami zwrotu w przypadku funduszy akcji czy funduszy mieszanych, tych dobrych, na poziomie 5-10%, w niektórych przypadkach nawet kilkunastu procent, a to już jest poziom kilkuletniego oprocentowania rocznych lokat bankowych, i to może skłaniać część inwestorów do myślenia o tym, że może jakąś cząstkę swojego kapitału można byłoby inwestować nieco śmielej niż w ostatnich 2 latach.
Ja mam taką teorię, że na to PPK trzeba patrzeć nie w kontekście takiego realnego wpływu, no bo one dopóki nie nabiorą masy, to nie będą jakimś znaczącym inwestorem, ale z punktu widzenia emocji, no bo rynki to są emocje.
Tak, to jest psychologia, prawda? No coś się zmienia. My tu nie mówimy o tym, że wracamy do złotych lat warszawskiej giełdy, kiedy OFE kupowały co miesiąc za setki milionów złotych akcje i tych akcji było coraz mniej, a ceny były coraz wyższe, ale mówimy o takim czynniku psychologicznym. Coś się zmienia na tej naszej warszawskiej giełdzie od grudnia 2019 i mamy nadzieję, że to jest początek dłuższej tendencji, a nie tylko taki krótkookresowy wystrzał. Także wchodzimy w rok 2020, może nie w jakiejś euforii, ale z umiarkowanym optymizmem, jeżeli chodzi o naszą warszawską giełdę.
To giełdę omówiliśmy, co będzie się z polskimi obligacjami działo. To jest dobry pomysł inwestycyjny na 2020?
No osoby, które zajmują się inwestycjami w tym segmencie rynku, pewnie powiedzą, że dalej tak. Natomiast no, trzeba też pamiętać o tym, że rok 2019 był fantastyczny z perspektywy obligacji, funduszy obligacji. Dobre fundusze obligacji zarobiły w 2019 roku po 5% i więcej. No trudno oczekiwać, żeby powtórzyły takie wyniki w roku 2020, ale z drugiej strony jest też duża szansa na to, że będą to ciągle wyniki lepsze niż oprocentowanie lokat bankowych, a patrząc na to, co teraz się dzieje w bankach, no mamy do czynienia z dużą płynnością, depozytów jest dużo, banki płacą za depozyty coraz mniej, poza akcjami promocyjnymi, kiedy faktycznie banki są w stanie zapłacić powyżej 2%, ale z reguły w przypadku takich zwykłych, standardowych lokat jest to istotnie w tej chwili poniżej 2% rocznie. W związku z tym takie stopy zwrotu w przypadku funduszy obligacji czy funduszy pieniężnych, funduszy gotówkowych są do osiągnięcia w roku 2020, a prawdopodobnie nawet wyższe.
Czyli co, w takim modelowym portfelu inwestora powinny być zarówno obligacje, jak i akcje?
To zależy od tego, jaki horyzont ma inwestor i do jakiego ryzyka jest przyzwyczajony, jakie ryzyko jest w stanie podjąć, prawda? Bo większość z nas chciałaby oszczędzać w ten sposób. Chciałbym zarabiać 5-10% bez ryzyka. Przyznam szczerze, że też tak bym chciał, ale w świecie finansów no niestety tak się nie da. Można zarabiać bez ryzyka mniej więcej na poziomie oprocentowania depozytów, obligacji skarbowych. Tutaj to ryzyko jest relatywnie bardzo niskie. Natomiast wszystko, co daje wyższe stopy zwrotu, wiąże się z jakimś poziomem ryzyka. Jeżeli chcemy zarabiać 5-10% rocznie, no to tutaj musimy mieć świadomość, że szukamy w obszarze funduszy mieszanych, czyli z pewnym udziałem akcji, no i jakieś tam ryzyko oczywiście tej stopy zwrotu, jaka będzie na koniec 2020 roku, już występuje, no ale jak wiemy, bez ryzyka nie ma zarobku, w związku z tym zakładamy, że część inwestorów może trochę w 2020 roku więcej tego ryzyka podejmować niż przez ostatnie 2 lata, kiedy Polacy nie chcieli z ryzykiem mieć dużo wspólnego.
Fundusze są w mojej prywatnej opinii dobrym pomysłem na rozpoczęcie przygody z inwestowaniem, no bo takie samodzielne inwestowanie na giełdzie w akcje jest jednak wymagające. To trzeba przeanalizować, trzeba wziąć odpowiedzialność za decyzję, czy spółka X, czy spółka Y. No, w funduszach, krótko mówiąc, płacimy komuś za to, że ten ktoś dokonuje wyboru spółek za nas, dokonuje tych transakcji, dba o portfel. Od czego zacząć tak naprawdę? Jakie są takie rady dla inwestorów, którzy chcieliby w tym roku po raz pierwszy zacząć inwestować?
Z reguły, tak jak patrzymy na historię klientów, to najlepiej jest zaczynać od bezpiecznych albo troszkę mniej bezpiecznych produktów, czyli fundusze właśnie obligacji, fundusze gotówkowe, fundusze z niedużym udziałem akcji, na przykład fundusze stabilnego wzrostu, żeby się przyzwyczaić, oswoić z myślą o tym, że te nasze środki trochę inaczej pracują niż w przypadku lokaty bankowej, gdzie umawiamy się z bankiem w momencie zakładania lokaty, jaka będzie stopa zwrotu.
No tak, bo tu po miesiącu może być super, w drugim miesiącu może być gorzej.
Ale to trzeba robić jakby tak stopniowo, stopniując ten poziom ryzyka, przyzwyczajać się, lub też druga technika jest taka, żeby wpłacać środki w ratach, to znaczy nie od razu zainwestować wszystko, tylko podzielić kapitał na części i inwestować część tego kapitału, na przykład w fundusze zrównoważone z jakąś częstotliwością raz na miesiąc czy raz na kwartał.
No wtedy minimalizujemy to ryzyko.
Minimalizujemy ryzyko, że wejdziemy tak, w złym momencie i później nastąpi gorszy moment na rynku i zaczniemy naszą przygodę z inwestycjami od straty. Od tego trzeba by było zacząć. Trzeba śledzić te nasze inwestycje, ale też nie tak codziennie, bo rynki finansowe codziennie się zmieniają. W związku z tym będziemy albo bardzo zadowoleni z tych naszych postępów inwestycyjnych, albo smutni na koniec dnia, bo akurat będzie słabszy dzień na rynkach finansowych. Także obserwować, ale też chyba nie za często. No i jak najwięcej starać się dowiedzieć, czytać. No tutaj my na pewno możemy powiedzieć, że staramy się w tym obszarze robić dużo, polecamy nasze artykuły, staramy się pisać o rynkach, o tym, jak inwestować, jak najwięcej edukować inwestorów, bo tego nigdy nie jest za wiele. Natomiast jeżeli chodzi o samodzielne inwestowanie w akcje, jest to oczywiście możliwe, przy czym no, trzeba się znać na tym i trzeba też poświęcić czas. Większość inwestorów, którzy inwestują w akcje, lubi takie akcje dość specyficzne, które mogą albo dużo stracić na wartości, albo dużo na nich będą mogli zarobić, czyli takie walory ryzykowne. Natomiast no, my, jeżeli byśmy mieli do czegoś namawiać przy samodzielnych inwestycjach w akcje, to raczej radzilibyśmy wybierać takie spółki, które się dobrze rozwijają, które mają silne wyniki finansowe, które są no, lubiane przez inwestorów. One nie będą przynosiły może spektakularnych stóp zwrotu, typu 100% rocznie, ale na pewno też jest szansa na jakiś zarobek.
Ja bym nie zapominał o dywidendzie, bo jest całkiem sporo spółek,
które wypłacają dywidendy i te dywidendy są naprawdę solidne, dużo wyższe niż właśnie roczne oprocentowanie depozytów bankowych. W niektórych przypadkach stopa dywidendy sięga 5-10% nawet, także...
Czyli możemy dostać taką wypłatę 5-10%, niezależnie od tego, czy kurs wzrósł, czy spadł tak naprawdę.
Tak jest i to w trakcie roku mniej więcej, jeżeli spółka płaci dywidendę regularnie, no to raz w roku tą dywidendę otrzymujemy i jest ona takim naszym ekstra zarobkiem, wynika z tego, że spółka podzieliła się swoim zyskiem z akcjonariuszami. Także zachęcam do inwestowania, przy czym należy to robić rozważnie, ostrożnie, zaczynać od tych produktów mniej ryzykownych, a później można się rozwinąć. Przyda się na pewno edukacja, czytanie, puls biznesu również, także...
Cieszę się, że pan to powiedział.
Także no, na pewno to są fundamenty, bez których trudno mówić o rozsądnym inwestowaniu.
Radził państwu Sebastian Buczek, prezes i zarządzający Quergus TFI. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.